Kronika Szczecina 2024. Szczecinianie przy urnach wyborczych to praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Czapiewskiego, Rafała Miszczuka i Michała Siedziako. I właśnie Tomasz Czapiewski i Michał Siedziako są w studiu. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja jeszcze dopełnię przedstawienia. Profesor Tomasz Czapiewski, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Pan profesor jest autorem wielu publikacji dotyczących między innymi tematu wyborów. Jest również komisarzem wyborczym w Szczecinie. Natomiast doktor habilitowany Michał Siedziako, również z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie naszego Uniwersytetu, i również zajmujący się między innymi tą tematyką wyborczą, ale bardziej od strony historycznej. Przypomnę książkę Bez wyboru głosowania do Sejmu PRL. To lata 1952-89, tak?
Wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza. No to już mamy to za sobą, natomiast przed sobą właśnie każdy z nas ma egzemplarz Kroniki Szczecina. Ten temat, jak napisali panowie we wstępie, narzucił się sam, bo właściwie jesienią 2023 roku, kiedy to mieliśmy wybory do parlamentu, do Sejmu, do Senatu.
I referendum.
I referendum właśnie. O czym, prawdę mówiąc, zapomniałam i dopiero ta publikacja mi przypomniała. Rozpoczął się swoistego rodzaju maraton wyborczy, więc trudno było nie zająć się tym tematem. I on jest tutaj w tej książce rozpatrywany w dwóch przestrzeniach, to znaczy przestrzeniach czasowych w gruncie rzeczy, czyli te wybory współczesne, ale również wybory, które tutaj w Szczecinie czy szerzej w regionie zdarzyły się w przeszłości.
Tak, rzeczywiście rok 24 był takim rdzeniem tego maratonu wyborczego. Maratonu, który trwał około 20 miesięcy. No tak się ułożył ten kalendarz wyborczy, konstytucyjny jakby nie patrzeć, że te wybory się skumulowały w krótkim czasie. W tym tomie zabrakło jeszcze wyborów prezydenckich. To przedmiot pewnie rozważań, który pojawi się w kolejnym tomie, nad którym teraz pracujemy. Ale już wystarczyło tych poprzednich wyborów, żeby stało się dla nas takim punktem wyjścia, żeby właśnie owe wybory uczynić tym motywem przewodnim. I chyba porównując do poprzednich numerów, bo już kwestia tych tematów numeru czy tematów przewodnich nie jest nowością w Kronice Szczecina, to już wydaje mi się, że w granicach 7-8 edycji taką strukturę przyjmuje, to chyba nigdy wcześniej tom nie był tak wyraźnie zdominowany przez temat przewodni. Wcześniej było to zazwyczaj 3, 4, 5 tekstów, które się skupiały wokół tego przedmiotu przewodniego, a pozostałe jednak w różnych innych kierunkach meandrowały. To ten tom jest tutaj bardzo spójny i rzeczywiście wybory w nim dominują.
To jest chyba kilkanaście tekstów.
Kilkanaście tekstów właśnie, no poczynając od roku 24, cofając się nawet do okresu przedwojennego, no bo też taki tekst się znalazł. Wydawało się to interesujące, bo są badania, które mówią, że czasem nawet te zwyczaje wyborcze potrafią przetrwać różne rewolucje i zmiany ustrojowe, a nawet państwowe, więc spojrzeliśmy trochę wstecz i udało się taki tekst również znaleźć. Ale chcieliśmy spojrzeć na wybory nie tylko z perspektywy takiej dominującej czasami w mediach ogólnokrajowych, czyli w kategoriach kto wygrał, kto przegrał, bo taki sposób sportowy relacjonowania wyborów bywa dominujący tak naprawdę.
Poza... Bo to nas interesuje, bo dzięki temu mamy jakąś rzeczywistość, którą kreują ludzie przez nas wybrani.
Bezdyskusyjnie zgadzam się w zupełności z tym stwierdzeniem, ale no, nasza rola jako naukowców jest czasami zainspirowanie spojrzenia troszkę z innej perspektywy, trochę w szerszym kontekście, pokazania również, jakie są inne wymiary wyborów, co nam wybory mówią na przykład o społeczności, o specyfice miasta Szczecina, a może co jest w tym Szczecinie uniwersalnego.
Może o tym porozmawiajmy, bo to ciekawa
Dobrze.
Sprawa.
Ja sam osobiście jakby zajmuję się wyborami myślę na dwóch poziomach. Po pierwsze, rzeczywiście jestem częścią administracji wyborczej i zawsze interesuje mnie, jak wybory się organizuje. Bo wybory to jest wielki proces. To, że możemy przyjść do lokalu wyborczego w dniu głosowania i pobrać kartę i ją wrzucić do urny, to jest krótki moment. moment, ale na ten moment pracuje wielki sztab ludzi w sposób dość sformalizowany, a sztab dość specyficzny, bo sztab, który de facto jest troszkę takim pospolitym ruszeniem, tak? Bo rdzenie administracji wyborczej, które pracuje w okresach międzywyborczych, to jest z perspektywy kraju kilku tysięcy ludzi. I ta armia zamienia się w setki tysięcy ludzi na te kilka tygodni przygotowania do głosowania i głosowania, po to, żeby właśnie rozstrzygnąć o sprawach wiążących dla całego społeczeństwa, bo czy wynik wyborów na przykład parlamentarnych, czy wynik referendum, to są decyzje, które mają wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa i również w ten sposób również społeczności na przykład miasta Szczecin. Ale miasta oczywiście są specyficzną przestrzenią. Miasta oczywiście wyróżniają się jako takie, jako kategoria dużych miast zawsze na tle pozostałych obszarów i od lat obserwujemy odmienności w zakresie zachowań wyborczych na poziomie dużych miast, a na przykład terenów wiejskich. I to jest oczywiście, to nawet nie jest polska specyfika, bo te różnice występują również w krajach Europy Zachodniej, Ameryki Północnej, czy również innych demokracji o krótszej historii. Ale co chyba najmniej znane, miasta nie są wcale tak bardzo spójne jako całości i występują dość poważne różnice między osiedlami, częściami danego miasta i Szczecin tutaj też takie różnice prezentuje. Te różnice widać w zakresie tego, jakie formacje polityczne zwyczajowo są popierane lub nie w pewnych częściach Szczecina, jak również jakie są wskaźniki w zakresie frekwencji. Tak? I co więcej, te wskaźniki nie mają charakteru, powiedziałbym, losowego, które zmienia się drastycznie z roku na rok, ale one są dość stabilne. Osiedla, które wyróżniały się wysoką frekwencją lat temu 10 czy 15, wyróżniają się nią również dzisiaj. Więc naszą rolą jako badaczy jest sprawdzenie, czy te trendy są stałe, czy rzeczywiście to zjawisko ciągle występuje, a jeżeli nie, no to jakie są ewentualnie specyficzne zmiany, które nastąpiły w danym roku, w danej elekcji. Więc jednym z elementów tej kroniki jest taka mapa wyborcza Szczecina, gdzie na poziomie zagregowaliśmy te wyniki z obwodów. Obwodów jest ponad 200, więc trudno byłoby na jednej mapie wyraźnie przedstawić jakiś spójny obraz. Taką całością, która pozwala mówić nam o strukturze wyborczej Szczecina, jest poziom osiedli, więc te wyniki z obwodów zagregowaliśmy do poziomu osiedli. Żeby nie być tylko na poziomie pewnej abstrakcji, no takim osiedlem, które od dawien dawna jest liderem frekwencji w Szczecinie, jest osiedle Warszewo. Zawsze obwody na terenie osiedla Warszewo to są osiedla, których te rekordy frekwencji są pobijane. Tutaj w szczególności obwody położone przy ulicy Złotowskiej, to historycznie były te obwody głosowania, gdzie ta frekwencja była najwyższa i nie inaczej było w tych wyborach. Również to osiedle Warszewo jest liderem.
A dlaczego jest liderem właściwie?
To już jest pytanie bardziej złożone, bo oczywiście możemy mówić o pewnych korelacjach, ale zauważyliśmy raczej, że osiedla, które przeżywają istotny wzrost ludnościowy, to są osiedla, gdzie rozwija się nowe budownictwo i takie nowe budownictwo przyciąga pewien konkretny profil ludzi. Tak? Jest to zazwyczaj coś, co byśmy nazywali socjologicznie młodą klasą średnią. Tak? Ona dominuje na tego typu osiedlach i ta młoda klasa średnia ma swoje preferencje i specyficzne sposoby zachowania. Na przykład również to, że jest dość aktywna politycznie, tak? I uważa uczestnictwo w wyborach za swoisty obowiązek, który nie budzi ich wątpliwości i najczęściej również wykonuje ten swój obowiązek w konkretny sposób, bo w tego typu osiedlach wygrywają raczej formacje określane czasem biegunem partii liberalnych, centrolewicowych, raczej w tym kierunku te preferencje na takich osiedlach dominują. Pamiętajmy oczywiście, że mówimy tylko o pewnych ogólnych regułach statystycznych. To nie jest tak, że tam nie ma wyborców innych partii, to nie jest tak, że tam nie ma osób, które nie głosują. Tylko podsumowując te liczby, wykazują się pewne różnice. Na przykład terenem na drugim biegunie, gdzie ta frekwencja jest niższa, są na przykład wybrane obszary Śródmieścia. Znane pewnie również z anegdot, taka część dzielnicy Śródmieścia, osiedle Śródmieście Zachód, położone wzdłuż ulic Jagiełły, Łokietka, to jest osiedle, gdzie od wielu, wielu wyborów ta frekwencja jest zazwyczaj najniższa. Podobnie, gdybyśmy spojrzeli na rozkład poparcia dla różnych partii politycznych, gdybyśmy mówili na przykład o byłej partii rządzącej, aktualnie głównej partii opozycyjnej, to byśmy znaleźli dominujące, najlepsze wyniki dla tej partii na osiedlach położonych wzdłuż Odry. Od samej północy aż po samo południe to są osiedla, gdzie relatywnie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest większe. Co oczywiście ciekawe, że trend dotyczące tego poparcia są ogólnokrajowe. Czyli jeżeli jakiejś partii rośnie poparcie w całym kraju, to ono będzie rosło również w całym mieście, w takim jak Szczecin. Ale te odchylenia standardowe między poszczególnymi, różnice między poszczególnymi partiami, one będą się niezależnie od trendów utrzymywały i ta specyfika osiedli jest stała i to wydaje mi się interesujące. interesujące, ciekawe zagadnienie, które nie zawsze jest podejmowane w sposób szerszy badawczo. Kolejną taką kwestią, która wychodzi nam z tych badań na poziomie kandydatów indywidualnych, jest to, że oczywiście w wyborach, zwłaszcza samorządowych, głosujemy nie tylko na komitety wyborcze, ale w szczególności na poszczególnych kandydatów lokalnych, którzy naszą społeczność lokalną reprezentują.
Czyli na twarze.
Na twarze, tak.
Konkretne twarze.
I ludzi. Czasami badamy właśnie, oczywiście wiemy, że bardzo ważna jest nazwa komitetu, bardzo ważna jest pozycja na liście, lepiej być jedynką niż szóstką, to ma bardzo istotny wpływ na wynik głosowania, choć są badacze, którzy twierdzą, że to jest, ten wpływ działa w dwie strony. Po prostu najsilniejsi politycy, najbardziej popularni, najbardziej wyraziści, oni zajmują właśnie miejsca na pierwszych pozycjach, więc ten mechanizm wzajemnie się wzmacnia. Ale są tacy politycy, zwłaszcza w wyborach lokalnych, których poparcie jest hiperlokalne, czyli możemy znaleźć na przykład jedno osiedle, kilka ulic, gdzie praktycznie wszyscy czy połowa mieszkańców głosuje na tego kandydata. I to też ciekawe, są to osiedla dość specyficzne, nazywane peryferyjne. Tam, gdzie dominuje zabudowa domów jednorodzinnych, tam, gdzie te więzi wydają się troszkę silniejsze, rozpoznawalność wzajemna sąsiadów jest większa i takie te peryferyjne osiedla, na przykład Płonia, Wielgowo, potrafią mieć swojego kandydata radnego, na którego głosują niezależnie od tego, w jakiej formacji politycznej on się tymczasowo znajduje. Więc to też jest coś, co z tego typu badań nam wychodzi. Dużo trudniej zbudować takie bastiony lokalnego poparcia na tych bardziej gęsto zaludnionych osiedlach, ale nie jest to niemożliwe. Tak, no przykładowo przecież osiedle Majowe jest takim osiedlem, czy Słoneczne, o bardzo gęstym zaludnieniu. A na przykład mamy kandydata na radnego, a aktualnie zastępcę prezydenta, Marcina Biskupskiego, który zbudował sobie właśnie na tym gęsto zabudowanym osiedlu bardzo silne lokalne poparcie. Skoro wspominałem o osiedlu Warszewo, no to też mamy innego zastępcę prezydenta, Łukasza Kodubolskiego, który tam też na tym osiedlu, na tych kilku obwodach potrafi zdobywać poparcie w granicach 40% wszystkich oddanych głosów. Najczęściej są to politycy, którzy, jak popatrzymy w ich biogramy, historię polityczną, zaczynali w radach osiedla. Czyli tam budowali na takim najniższym poziomie poprzez swoją aktywność, taką swoiste wszędobylstwo, bo byli obecni
ale
na różnych poziomach.
Ale też wiarygodność.
Budowali wiarygodność, tak?
Skuteczność.
Bo dokładnie tak, w wyborach samorządowych zdecydowanie dominuje perspektywa, chcemy kogoś, kto będzie o nas dbał. Kto zadba o to, żeby nie było dziury na ulicy, żeby plac zabaw był bezpieczny i w ogóle był na przykład, tak? Żeby dojście do szkoły było bezpieczne dla dzieci, tak? I to są często bardzo drobne sprawy, ale które mają istotne znaczenie dla nas wszystkich, bo przekładają się na naszą jakość życia. Więc ktoś, kto udowodni jako radny osiedlowy, w sposób no de facto tutaj trochę wolontariacki, bo radny osiedlowy to jest funkcja, którą de facto pełni się społecznie. Jeżeli udowodni, że potrafi działać na rzecz obywateli, to staje się takim wehikułem, który potrafi wznieść tego kandydata na poziom Rady Miasta, w tym przypadku nawet funkcji w tym gronie zastępców prezydenta miasta.
Jest tutaj interesujący również artykuł udział kobiet w wyborach samorządowych w Szczecinie w 2024 roku autorstwa Renaty Podgórzańskiej. Pani profesor pisze rzeczywiście o tych wyborach, ale wydaje mi się, że problem w ogóle jest szerszy niż tylko dotyczący tych jednych wyborów, bo udział kobiet na listach wyborczych się zwiększa. Natomiast gorzej jest już później z efektem wyborów, prawda?
Tak. Tutaj badacze, politolodzy, prawnicy debatują od dłuższego czasu, zgadzając się generalnie co do diagnozy, że udział kobiet w życiu politycznym i publicznym, mówiąc szerzej, powinien być większy, jakie mechanizmy tutaj wprowadzić? Polska wybrała mechanizm limitów na listach kandydatów. Limit dotyczy udziału kobiet w całej liście, czy udziału mężczyzn również, bo ten limit działa w dwie strony. I to mogę powiedzieć jako ciekawostkę, jako jeszcze nie komisarz wyborczy, ale przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. Raz zdarzyło mi się odrzucić listę z powodu braku proporcji płci. Jedna z formacji zgłosiła listę złożoną samych kobiet do sejmiku województwa. Nie jest to również dopuszczalne prawnie. Komitet nie był świadomy, że ten limit działa w dwie strony. Limit wynosi w przypadku list do Rady Miasta, w takich miastach jak Szczecin, 35%, czyli więcej niż ten odsetek musi być kobiet, czyli w przypadku listy siedmioosobowej na przykład trzy kandydatki muszą się znaleźć. Ale sam kodeks wyborczy nie determinuje, na jakim miejscu na liście ta osoba się znajduje, a już tym bardziej nie determinuje, co z tą listą zrobią później wyborcy, tak? Bo nawet jeżeli byśmy przymusili komitety do umieszczania kobiet na konkretnych pozycjach na liście, no to nie gwarantuje jeszcze, że wyborcy uhonorują ten sposób klasyfikowania kandydatów. Więc rzeczywiście z tego artykułu wynika, że ten trend w zakresie realnego udziału kobiet w organach władzy w mieście nie jest rosnący wcale, mimo tych pewnych gwarancji na poziomie ustawy. Też zwróciła uwagę pani prorektor, pani profesor na to, że brakowało kobiet w rywalizacji o funkcję prezydenta miasta.
Tak, tak? Bo tam
że
w przeszłości, w ogóle nie było kandydatek.
Tak, w przeszłości zdarzały się jednak kandydatki, które gdzieś nawet były widoczne, tak, w tej rywalizacji politycznej, czy nawet dochodziły do drugiej tury. To w tej elekcji, oczywiście ta elekcja była rekordowa również pod tym kątem, że kandydatów było najmniej. Nigdy nie było tak niewielu kandydatów w głosowaniu na prezydenta Szczecina i po części pewnie z tym powiązane było to, że zabrakło kobiety. To oczywiście jest temat na bardzo długą dyskusję, być może zachęcam, żeby taką dyskusję kiedyś zrealizować.
I niekoniecznie przed wyborami.
Nie przed wyborami wcale, że zaprosimy też jakieś badaczki znamienite, które mamy, bo pewnie różne poglądy można głosić. Mam kolegów badaczy, którzy powiedzieliby, że to nie płeć jest kluczowym elementem w zakresie składu poszczególnych zgromadzeń, ale jakby ich jakość, to jak są w stanie realizować zadania przed nimi postawione. No z drugiej strony też nie ukrywajmy, że ten trend, który w jakimś stopniu troszkę odgórnie, ale wymusza większy udział kobiet, nie jest polskim wynalazkiem, tylko ma miejsce tak naprawdę w całej Europie i na większości kontynentów. Tak? Jako ciekawostkę
i prawdę
powiem,
mówiąc, to też jest narzędzie, które ma sprawić, że te zaszłości historyczne...
Tak, oczywiście, nie ma wątpliwości...
Zostaną zlikwidowane.
Nie ma wątpliwości, że
progi
istnieje
i bariery.
Pewien bagaż stereotypów, który na pewno utrudnia kobietom funkcjonowanie. My go zmieniamy rokrocznie, to się zmienia na naszych oczach, ale na pewno nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu docelowym, tak, z tej perspektywy. Jednym z elementów systemu politycznego, czyli z jego funkcji, jest funkcja reprezentacji, więc w tym przypadku oczywiście naturalne jest, że ten udział kobiet powinien być zbliżony do tego udziału kobiet w całości społeczeństwa, no bo
zawsze przekracza jakieś... połowę, prawda?
Tak, to prawda, ale jako ciekawostkę powiem też z perspektywy naszego życia, naszej uczelni. Mieliśmy kilka miesięcy temu przyjemność gościć ambasadora Rwandy w naszej uczelni, który z dumą, mówiąc o kilku sukcesach swojego państwa, wspomniał o tym, że tam ustawowo wymuszono udział kobiet już w poszczególnych organach i on wynosi w granicach 60% w tym momencie. Chwalił się, że jest to najwyższy wskaźnik na świecie, więc to nie jest tylko nawet europejski fenomen, ta dbałość o te wskaźniki, ale już ogólnoświatowy.
Może jeszcze warto chociaż słowem, bo tych artykułów związanych z wyborami tamtego czasu jest kilka, ale tutaj jest szalenie też interesująca sprawa. Piotr Krzystek, bezpartyjny prezydent i jego partyjny elektorat. Swoją
tak.
drogą bardzo dobry tytuł.
Bardzo dobry tytuł i tutaj to jest tekst profesora Dżonka, który specjalizuje się w badaniach właśnie tych prezydentów, wiecznych prezydentów. To jest pochodna ustawy z roku 2002 roku, która wprowadziła w Polsce pewne nowum, które zmieniło istotnie politykę w Polsce, czyli bezpośredni wybór wójtów, burmistrzów, prezydentów. To stworzyło chyba najsilniejszy obok tych centralnych organów władzy o dużym stopniu niezależności. Prezydent miasta czy burmistrz, który ma zaufanie mieszkańców, staje się w jakimś stopniu wolny od tej polityki partyjnej, tak? Bo może opierać swoją siłę na zaufaniu mieszkańców i tacy prezydenci również się na terenie naszego kraju pojawili i już nawet dekady rządzili w poszczególnych miastach. Ale oczywiście ci wyborcy, którzy popierają danego kandydata na prezydenta miasta, który już sam w sobie nie jest członkiem żadnej partii politycznej, wręcz się od nich odżegnuje, no też mają swoje preferencje polityczne. W innych typach wyborów też na kogoś głosują, na jakieś partie polityczne, więc to ciekawym zagadnieniem badawczym jest to, jak się łączy popieranie konkretnego kandydata na prezydenta pozapartyjnego z innymi zachowaniami wyborczymi. Mamy sporo dowodów badawczych, że gro wyborców prezydenta Piotra Krzystka to są wyborcy, którzy w innych wyborach popierają Koalicję Obywatelską, Platformę Obywatelską. To jest nawet takie swoiste zjawisko głosowania podzielonego, ponieważ ten kandydat bezpartyjny no też próbuje budować swoją jakąś formację lokalną, polityczną, która zapewni mu wsparcie w Radzie Miasta. To jest naturalne, to robią praktycznie wszyscy prezydenci tego typu. Tylko też również regułą jest to, że bardzo rzadko, praktycznie nigdy nie zdarza się tak, żeby poparcie dla klubu prezydenta w Radzie Miasta było tak duże, jak poparcie dla samego prezydenta miasta. Część tego elektoratu gdzieś się, mówiąc kolokwialnie, po drodze gubi. Pytanie oczywiście, jak duży odsetek. Rok 2024 był o tyle szczególny, że zauważyliśmy, że jeżeli nawet prezydenci miast, ci bezpartyjni, się bronili w wielu miastach, to ich kluby w radach miasta się osłabiały. To, i to jest zjawisko ogólnokrajowe i to zjawisko objęło również, bardzo to jest wyraźnie opisane, również Szczecin, bo jak pozycja prezydenta Krzyska nie podlegała żadnym wątpliwościom w samej elekcji, to już skład, czy liczba radnych klubu prezydenta Krzyska w Radzie Miasta się zmniejszyła. To był wynik konkretnie niższego poparcia. Choć tutaj raczej trudno nam odpowiedzieć, jakie są mechanizmy. Jedną taką najbardziej oczywistą hipotezą jednak jest to, że ta polaryzacja polityczna w Polsce się nasila. Taki swoisty dwubiegunowy układ i tam, gdzie tylko pojawiają się konkretne partyjne afiliacje, to raczej wyborcy chcą się opowiedzieć po jednej lub drugiej stronie. Nawet jeżeli są to wybory tak lokalne, samorządowe, jak wybory do Rady Miasta.
Artykuły, o których pan profesor mówił, znajdują się w rozdziale zatytułowanym Temat wydania. Ale w gruncie rzeczy ten temat wydania jest kontynuowany w kolejnym, już zaraz trzecim bodajże rozdziale, zatytułowanym Z dziejów Szczecina. I tutaj właśnie to jest to, o czym wspominałam na wstępie, że wybory są opisywane również w tym kontekście historycznym.
Tak, to prawda. A możemy dodać jeszcze, iż w dziale drugim kroniki, dotyczącym między innymi działalności władz miejskich, uczelni czy instytucji kultury, również tematyka wyborcza została odnotowana, ponieważ rok 24 był rokiem wyborów władz w uczelniach publicznych. Tak. W Polsce. Także tutaj też ta tematyka wyborcza jest wzmiankowana. Natomiast w dziale poświęconym dziejom Szczecina, dziale trzecim, faktycznie udało nam się zgromadzić tym razem właściwie tylko i wyłącznie teksty podporządkowane tematowi przewodniemu, temu związanemu z czasami współczesnymi, tematowi przewodniemu wydania. I w tym dziale zostały właściwie, można powiedzieć, odnotowane wszystkie historyczne, przełomowe, ważniejsze głosowania w najnowszych dziejach Szczecina.
I Sztetina.
I Sztetina, począwszy jeszcze od czasów niemieckich, kiedy drogą zwycięstw wyborczych początkowo NSDAP dochodziła do władzy przed wojną w Niemczech. O tych sprawach pisze na łamach kroniki pan dr Wojciech Wichert ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Później mamy czas zmiany systemu, zmiany w ogóle państwowości, tak, przynależności państwowej Szczecina, a na drodze do ustanowienia nowego systemu rządów w Polsce, w nowych granicach po wojnie, kluczowe były dwa głosowania, które w dwóch odrębnych artykułach pióra pana profesora Adama Makowskiego również zostały w kronice opisane. To są głosowania z roku 46 i roku 47, tak zwane referendum ludowe, znane pod hasłem trzy razy tak. Oraz oczywiście wybory do Sejmu Ustawodawczego z roku 47. Później te głosowania stały się bardziej sztampowe, czy były takim swoistym teatrem, fasadą, udawaniem demokracji, ponieważ wybory się w czasach rządów komunistycznych w Polsce regularnie odbywały, ale w istocie nie były wyborami, ponieważ wybory semantycznie, tak?
Wybory bez
są,
wyborów.
Powinny być związane z wybieraniem. W okresie PRL-u tego wyboru de facto nie było. Ja się staram swoim...
Za to one w gruncie rzeczy służyły do legitymizacji władzy, do tego, żeby władza powiedziała od czasu do czasu, mogła powiedzieć, popatrzcie, mamy takie poparcie.
Tak, to prawda, ponieważ to jest czas oficjalnie blisko 100% frekwencji w poszczególnych głosowaniach, które faktycznie odbywały się regularnie od 52 roku. Natomiast oczywiście...
Prowokacyjnie powiem, jak nie tęskni za PRL?
Funkcja legitymizacyjna była natomiast tylko jedną z funkcji tych wyborów. I być może nawet ważniejszą funkcją, ponieważ jeżeli by się zastanowić, to legitymizacja wynikająca z organizowanych w taki sposób, jak to robiono, głosowań, była w istocie pozorna. A wszyscy, czy na pewno większość obywateli, zdawała sobie sprawę z tego, jakie te wybory do Sejmu PRL w istocie są. Czyli, że nie są wyborami. I w związku z tym ta legitymizacja wynikająca z ich przeprowadzania była pozorna. Niemniej jednak zawsze kampanie wyborcze i same głosowania były takimi ważnymi kampaniami politycznymi wpisującymi się w kalendarz wydarzeń politycznych w kraju. I one pomagały władzom mobilizować społeczeństwo, ponieważ możemy się śmiać oczywiście z tej frekwencji na poziomie 98-99%. W sposób oczywisty ona nie odpowiadała rzeczywistym zachowaniom wyborców. Niemniej jednak realną, prawdziwą frekwencję można szacować na poziomie 80-90%. Więc to była wielka mobilizacja i też okazja do propagandowego rozpropagowania kolejnych linii partyjnych, tak, tego, czego partia chce. Po prostu, takim mówiąc dzisiejszym językiem, wybory były takim narzędziem PR-owym dla rządzącej PZPR.
Żeby pokazać, co się udało i że idziemy w słusznym kierunku. Jedynie słusznym.
Dokładnie tak. I ciągle jesteśmy na drodze.
W awangardzie.
Na drodze. I w awangardzie. Natomiast trzeba powiedzieć, że wybory do Sejmu PRL, o ile do roku 85 faktycznie stanowiły fasadę, były udawaniem demokracji, to w roku 89 poprzez zorganizowanie ich na podstawie zupełnie nowych reguł z dopuszczeniem elementu rywalizacji, choć dotyczył on tylko i wyłącznie 35% składu Sejmu, oraz składu przywróconego wówczas polskim systemem politycznym Senatu, to te wybory jeszcze w 89 roku do Sejmu PRL 10 kadencji okazały się tym wydarzeniem, które otworzyło drogę do przemian demokratycznych w Polsce, do transformacji systemowej. I także te wybory roku 89 zostały na łamach kroniki opisane.
Tak jak już panowie mówili, w roli głównej wybory, czyli tu powtórzę to sztampowe, ale jednak, jak się okazuje, mające głębokie uzasadnienie, powiedzenie o tym, że wybory to święto demokracji. Właśnie te jesienne 23 przypomniały nam, jak bardzo to może być naszym świętem, jak bardzo może być to nasze przede wszystkim, że przypomnę te kolejki do głosowania stojące późno, późno w nocy, a przecież to była jesień, przypomnijmy. I myślę, że większość z nas uśmiecha się na wspomnienie tego czasu, tych aktów przywożenia pizzy dla stojących w kolejce i tak dalej. Święto. I demokracja. Tu te dwa słowa chyba należałoby szczególnie podkreślić. Ale Kronika Szczecina to nie tylko to. I jeszcze kilka słów chociaż zachęty, co znajdziemy w tym tomie.
Stałym działem Kroniki Szczecina jest również dział Odeszli od nas, w którym staramy się odnotowywać, upamiętniać postaci ważne dla naszego miasta, które w danym roku, którego dotyczy wydanie kroniki, odeszły. W wydaniu, o którym dzisiaj rozmawiamy, za rok 24, tych postaci znamienitych było co najmniej kilka. Wśród tych postaci, które przypominamy i które chcemy zachować w pamięci, znaleźli się Mirosław Mikietyński, to człowiek kojarzony przede wszystkim z Koszalinem, były prezydent Koszalina, niemniej jednak nie tylko, ponieważ miał związki ze Szczecinem, które przypomina na łamach kroniki pan Paweł Bartnik. Taką postacią szczególnie ważną dla Szczecina, rozpoznawalną właściwie w całym kraju, był Andrzej Milczanowski, zmarły w lipcu 24 roku, działacz podziemnej Solidarności, później budowniczy służb po przełomie roku 89 służb specjalnych, minister spraw wewnętrznych w kilku rządach do 95 roku. To kolejna postać, którą przypominamy, upamiętniamy. I trzy postaci związane ze światem akademickim i ze światem kultury, które się pojawiają w tym dziale. To po pierwsze profesor Aleksander Wirpsza, szerzej znany poetycko jako Leszek Szaruga, którego opisuje na łamach kroniki jego pierwszy doktorant. Dziś już też profesor Piotr Krupiński. Profesora Józefa Hozera, ważną, bardzo ważną postać środowiska akademickiej ekonomii w Szczecinie. Przypomina magnificencja rektor Waldemar Tarczyński. I Nestora Szczecińskiej Akademickiej Informatyki, profesora Jerzego Sołtka, wspominają jego uczniowie, profesorowie Jerzy Pejaś, Andrzej Piegat i Włodzimierz Ruciński, a do tego chyba się pomyliłem, bo powiedziałem trzy osoby związane ze światem akademickim, ale mamy jeszcze postać profesora Franciszka Łuczki,
legendarnego nauczyciela historii.
Szkolnictwa średniego w Szczecinie, nauczyciela historii w pierwszym ELO, którego opisuje Artur Szparaga. Całość natomiast dopełnia autorski wybór zdjęć, też już tradycyjnie, Pawła Miedzińskiego.
Także sporo do czytania, sporo do przypominania sobie. Jeszcze wspomnę o takim tekście, który dotyczy próby integracji środowisk naukowych i powołania Stowarzyszenia Naukowców SATU, ale tu jest tych tematów naprawdę sporo. Zamykamy, ale też otwieramy, bo polecamy tę kronikę. Gdzie ona jest możliwa do...
Już od wczoraj mamy też własną stronę internetową o dość prostym adresie kronika.usz.edu.pl jako Uniwersytet Szczeciński i tam dostępne są w wersji PDF w sposób darmowy, w wolnym dostępie wszystkie kroniki Szczecina od samego początku, od roku 83-85, a w tym czasie powstawała pierwsza kronika i już jest od wczoraj również ta kronika aktualna, więc każdy z mieszkańców Szczecina, jakiejkolwiek miejscowości na świecie z wstępem do internetu może ten PDF otrzymać. I tam jest jakby pełna wersja, dokładnie te same teksty, również te same zdjęcia, bo tych zdjęć jest całkiem sporo. Ten tom jest, nie powiem, że opasły, ale no dość objętościowo znaczny, bo to 440 stron, z czego właśnie 50 stron zdjęć, bo też szukamy takich różnych perspektyw tego, jak ta kronika powinna wyglądać współcześnie, tak? No bo wiadomo, że potrzeby i sam rynek wydawniczy, i potrzeby potencjalnego odbiorcy są trochę inne w roku 26 niż były w latach 80., więc gdzieś te nasze pomysły na strukturę treści są pewną kontynuacją, bo idea jest jakby ta sama, ale modyfikujemy pewne instrumenty czy pewne środki, więc to jest to właściwe miejsce, żeby otrzymać, ale oczywiście też rozsyłamy te egzemplarze. Część jest, trafia do sprzedaży, część trafia do bibliotek, czytelni, więc każdy, kto chce w tą wersję papierową, w twardej okładce znaleźć, czy nawet mieć dla siebie, jest to oczywiście możliwe.
Ciekawa jestem swoją drogą, kiedy w wersji internetowej znajdą się rolki.
To profesor Siedziako, to jemu delegujemy kwestię.
Wstrzymuję się od
tylko
głosu.
Profesor bardzo ładnie mówi, tylko nie wiem, czy nie za długo jak na format rolek. Być może będziemy musieli zmienić konwencję trochę.
Pięknie dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.